Instytutu Tygodnia. Wojciech Wójcik. Szanta. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Czyta Ares Hadzi-Nikolaou. Mieszkał w okolicy już trzeci rok. Przez ten czas poznał w tym lesie każdą ścieżkę, ale noc, która zapadła, była tak czarna, że dwukrotnie nadłożył drogi. Helena szczękała zębami. W pewnym momencie zdjął wiatrówkę i okrył jej ramiona. Nieśmiało zaprotestowała, ale wtedy przypomniał jej, że to on cisnął ją w błoto. Próbuję zapomnieć, ale nie. Próbuję ci wybaczyć. Może zdołam, jeśli opowiesz mi wszystko, co wiesz o profesorze. Nie miał nic przeciwko pogawędce. Dziewczyna zaczynała go intrygować. Chcesz napisać jego biografię? Tym pewnie zajmą się pracownice muzeum. Ja wolę napisać o nim artykuł. Rozmawiając z ludźmi, nabrałam pewności, że będzie ciekawy. Artykuł? Dla kogo? W tej chwili dla siebie. Ze zdziwieniem przyjął informację, że wciąż jest studentką i publikuje w serwisie informacyjnym uczelni. Sprawiała wrażenie bardziej doświadczonej i zbyt cwanej, by nie zahaczyć się w redakcji, która wypłacałaby jej pensję. Studiujesz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim? Tak, przy Nowym Świecie. Masz zajęcia z tym zwariowanym profesorem? Izdebskim? To prawdziwa legenda tego wydziału. Zawahała się, ale tylko na moment. Miałam, w zeszłym semestrze. Przyjął to kłamstwo z obojętną miną. Nie było żadnego Izdebskiego. Nazwisko wyssał z palca. Dziewczyna nie miała nic wspólnego z Wydziałem Dziennikarstwa, ale nie czuł żalu, ani pretensji. Jego kolega z dawnych lat w przypływie filozoficznego nastroju zwykł mawiać, że kłamstwo jest esencją życia. Był jednym z najmądrzejszych ludzi, jacy kiedykolwiek służyli w policji, chociaż nie do końca. Ci najmądrzejsi nie leżeli w Alei Zasłużonych, tylko dożywali późnej starości na dostatniej emeryturze. Sądzisz, że sprawa śmierci profesora Preusa jest warta artykułu? A ty nie? Wszyscy powtarzają mi, że w tych lasach dzieje się coś podejrzanego. Zgadzał się z nią całym sercem, ale wolał się do tego nie przyznawać. A przynajmniej nie do momentu, aż odkryje jej tajemnicę. Przecisnął się przez czepliwe zielsko, a potem niespodziewanie zgasił czołówkę. Ciemność była tak absolutna, że nie dało się zrobić kroku. Coś się cicho. Gdzieś na granicy słyszalności rozległ się nienaturalny dźwięk. Niemal każdy by go przegapił, łącznie z Majką, która przebywała w lesie kilka godzin dziennie. Ale Hubert miał ten szósty zmysł myśliwego albo pogromcy kłusowników. Zostawił Helenę pod pniem potężnego dębu, a sam ruszył przed siebie z wyciągniętymi rękami, stąpając niczym duch. Jego oczy szybko przyzwyczaiły się do ciemności. Najpierw wyodrębnił jaśniejsze konary brzozy, a potem kolumnadę strzelistych świerków. Znał to miejsce jak własną kieszeń. Wiedział, że w poprzek brzozowego zagajnika biegnie okop, pozostałość po jednej z pustoszących tę krainę wojen. Posuwając się bezszelestnie, wymacał podeszwą krawędź okopu, a potem, niczym wąż, ześliznął się na jego dno i zastygł w bezruchu. Obcy dźwięk rozbrzmiał raz jeszcze, znów na granicy słyszalności, jakby metalicznie. To mogły być poskręcane druty poruszane wiatrem. Druty, a więc kłusownicy. Hubert wpatrywał się przez chwilę z żalem w czarną jak smoła gęstwinę, a potem posuwając się jak po sznurku, wrócił do Heleny. Nie był aż tak okrutny, by ją zostawić. Zwłaszcza, że las nie był bezpiecznym miejscem. I to wcale nie z powodu kłusowników. Co to było?
Tytuł tygodnia.